Luthu mui luthu, cushem ci uczeni, w czemem zasmuci, albo w czem zawini. Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Pozbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz brał. Bój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześli nam. Jednemu w Trójcy Władcy się, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice. Toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają, płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, a któż żałość ich wypowie. Popoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje, wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowe żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Uderz Jezu bez odwłoki w twarde serc naszych opoki, w twarde twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoim obmyj duszę z grzechów moich. Duszę z grzechów moich, upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę.
Będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany z niewagi, z lżywości, temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.
Przepatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje, jako dla Ciebie sobie nie folguje. Przecież Go bardziej niż katowska dręczy złość Twoja męczy. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, cichy baranek z wielkiego wzgardzenia. Dla białej szaty, którą jest odziany, głupim nazwany. Za moje złości grzbiet srodze biczują. Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują. Ze krwi Jezusa dla serca ochłody zdroj żywej wody. Pycha światowa niechaj co chce wróży, co na swe skronie wije wieniec róży. W szkarłat na pośmiech cierniem król zraniony jest ozdobiony. Oby się serce we łzy rozpływało, że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało. Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości dla Twej miłości. Jezu, od pospólstwa niewinnie, jako łotr godzien śmierci obwołany, Jezu mój kochany, Jezu, od złośliwych morderców, po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, Jezu mój kochany. Jezu, pod przysięgą od Piotra, po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, Jezu mój kochany. Jezu, od okrutnych oprawców na sąd Piłata jak zbójca szarpany, Jezu mój kochany. Jezu, od Heroda i dworzan, Królu niebieski z Elżywie wyśmiany, Jezu mój kochany. Jezu, w białą szatę szyderską, na większy pośmiech i hańbę ubrany, Jezu mój kochany. Jezu, u kamiennego słupa niemiłosiernie biczmi wysmagany, Jezu mój kochany. Jezu, przez szyderstwo okrutne cierniowym wieńcem ukoronowany, Jezu mój kochany. Jezu, od żołnierzy niegodnie na pośmiewisko purpurą odziany, Jezu mój kochany. Jezu, trzciną po głowie bity, Królu boleści przez lud wyszycany, Jezu mój kochany. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach, ja matka, syna mojego, przysłupie obnażonego, rózga mi zsieczonego, rózga mi zsieczonego. Święta Panno, uproś dla mnie, bym ran syna Twego znamie miał na sercu wyryte, miał na sercu wyryte. Ach, widzę ja konie zmiernie, ostre głowę ranią ciernie, dusza moja, o powstaje. Dusza moja ustaje. O Maryjo, Syna swego, ostrym cierniem zranionego, dzielże ze mną mękę, podzielże ze mną mękę. Obym ja, Matko strapiona, mogła na swoje ramiona złożyć krzyż Twój, złożyć krzyż Twój Synu mu. Proszę o Pan, no jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę, zawsze w sercu swym noszę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Drodzy czciciele męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, spotykamy się po raz drugi w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w tę drugą już niedzielę Wielkiego Postu. W sposób realny tutaj i zarazem duchowy za pośrednictwem fal Radia Maryja. Tydzień temu próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się wzięło cierpienie i dlaczego sam Bóg w swoim Synu cierpienie uczynił narzędziem zbawienia ludzkości. W dzisiejszym naszym rozważaniu nad męką naszego Pana Jezusa Chrystusa pragnę odnieść się do słynnych słów Piłata: oto człowiek. Znane również w wersji łacińskiej, w większości chyba z nas, ecce homo. Przypomnijmy sobie kontekst tych słów zawartych w opisie procesu Jezusa przed Piłatem. Warto się nad nim chwilę zatrzymać. Ewangelista Jan pisze: wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplutwszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek, oto człowiek. Drodzy, ta ewangeliczna scena wyszydzenia i upokorzenia Jezusa stała się inspiracją dla wielu artystów, szczególnie malarzy, którzy próbowali utrwalić ten dramatyczny moment z Jego życia. Pośród wielu obrazów zatytułowanych Ecce Homo jest jeden dobrze znany nam, Polakom. To obraz Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta. Pracę nad tym obrazem zaczął we Lwowie w 1879 roku w pracowni swojego przyjaciela, malarza Leona Wyczółkowskiego. W międzyczasie przerwał pracę nad tym obrazem, bo wstąpił do nowicjatu jezuitów. Później, wiemy, przeżył załamanie nerwowe i przebywał w szpitalu we Lwowie. Wielka przemiana Adama Chmielowskiego w brata Alberta nastąpiła dopiero po odwiedzinach krakowskiej noclegowni, gdzie zetknął się z okropną biedą moralną, głodem i bezdomnością ludzi Krakowa. Po tym doświadczeniu spotkania z ludzkim opuszczeniem zaczął intensywnie kontemplować mękę pańską i wrócił do malowania obrazu Ecce Homo, a było to pod koniec lat 80. XIX wieku. Możemy stwierdzić z całą pewnością, że na płótno w czasie malowania przelewał to oblicze Chrystusa, które dostrzegał w spotkanych ubogich na ulicach Krakowa. Historia chrześcijaństwa pokazuje, że kontemplacja, wręcz adoracja umęczonego Chrystusa przemieniała i wciąż przemienia losy wielu ludzi. Męka naszego Pana zrodziła zastępy świętych. Kontemplacja obrazu Ecce Homo pozwala nie tylko odkryć, kim jest Bóg dla człowieka, ale pomaga człowiekowi odkryć prawdę o sobie. Prawda, że Bóg stał się człowiekiem i w swoim ciele złożył przeczystą ofiarę za zbawienie ludzkości, potwierdza niezwykłą godność człowieka, zarówno przez to, że jest kochany przez Boga, jak i przez to, że jest zdolny do miłowania. W okrutnej męce i okrutnej śmierci Jezusa odkrywamy ze zdumieniem wielką godność każdego z nas. Odkupienie, które przyszło przez Chrystusowy krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w tym świecie, sens zamazany przez grzech człowieka. Niestety, współczesny człowiek ulega z jednej strony pokusie zatarcia w sobie, we własnym sumieniu, poczucia grzechu, a z drugiej pokusie samoodkupienia. Choć prawdą jest, że człowiek nie jest w stanie zbawić się sam o własnych siłach, to fakt ten nie jest podstawą do pesymistycznej wizji człowieka, bo Chrystus właśnie przez to odkupieńcze dzieło wyzwala człowieka od podstawowego zła, jakim jest grzech, który nas upokarza. On sięga do korzeni zła w człowieku, jakim jest odwrócenie od Boga, a jednocześnie daje człowiekowi moc wyzwolenia się z tego zła. Święty Jan Paweł II w jednej ze swych kateches 88 roku powiedział, że wyzwolenie od zła grzechu aż do samych jego korzeni musi być wyzwoleniem do prawdy i przez prawdę. Chrystus objawia tę prawdę. On sam jest prawdą. I ta prawda niesie z sobą prawdziwą wolność. Jest to wolność od grzechu i kłamstwa. Wolność tę trzeba rozumieć nie tylko jako wyzwolenie od grzechu, ale nade wszystko jako bycie obdarowanym nowym życiem w Chrystusie. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Skrwawione, oplute, zdeformowane oblicze Chrystusa pozwala nam wyobrazić sobie realne cierpienie Syna Bożego. Jeszcze nie tak dawno tłumy z podziwem słuchały Go. Po wszystkich cudach uzdrowień i rozmnożenia chleba chcieli Go nawet obwołać królem, bo spełni wszelkie ich zachcianki. Kiedy Piłat pod wpływem właśnie tłumu miał uwolnić starym zwyczajem jednego z więźniów, powiedział do nich: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wówczas pamiętamy, jak zapisał ewangelista, lud podburzony przez arcykapłanów domagał się uwolnienia bandyty, mordercy, Barabasza. Pisze dalej ewangelista: wtedy Piłat ponownie zwrócił się do nich: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, relacjonuje ewangelista, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Chcielibyśmy odnieść się do naszej ludzkiej wyobraźni i wrażliwości i postawić sobie pytanie: kto i co składało się na cierpienie najbardziej niewinnego człowieka w historii ludzkości? Trzeba nam świadomości, że Jezus, będąc Bogiem, cierpiał na ciele jak każdy inny człowiek, ale On szczególnie. Opisy ewangelistów sygnalizują, że Jezus przeżywał też ludzkie lęki i smutki. Zdolny był do płaczu i współczucia. Nie odróżniał się od nas. Zapewne Jezus nie był zdziwiony postawą ówczesnej władzy i elit, którym Jezus zabierał ich zwolenników. Byli zwyczajnie zazdrośni, widząc, jak przy Jezusie w oczach ludzkich maleje ich znaczenie i autorytet. Cierpienie Jezusa powodowali ludzie chwiejni w poglądach, którzy trzymają z tymi, w zależności od których mogą mieć przywileje i korzyści. Skąd my to znamy i dzisiaj? Zapewne powodem szczególnego cierpienia Jezusa byli ci uczniowie, którzy w swojej nadgorliwości bezwłocznie chcieli karać tych, którzy byli głusi na zaproszenie Jezusa, albo wręcz odrzucali Go. Drodzy bracia i siostry, źródłem Jezusowego cierpienia byli zapewne właśnie najbliżsi uczniowie Chrystusa, którzy w chwili próby zdradzili Go, opuścili Go. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Ale czy te słowa Piłata nie są kierowane także do nas dzisiaj? Znany filozof Błażej Pascal napisał pewnego dnia te słowa: Chrystus przeżywa agonię aż do końca świata. Chrystus przeżywa agonię aż do końca świata. I dzisiaj też. Drogi bracie i siostro, któremu tak bliski jest Jezus, albo może będzie dla ciebie bliskim. Jego oblicze jest wciąż bite, opluwane, poniewierane. Wystarczy, aby każdy z nas w tej chwili nawet pomyślał o cierpieniach pojedynczych osób, o osobach o konkretnym imieniu, tożsamości, o tych, którzy w tej chwili borykają się z chorobą, czują się niepewni, co będzie jutro, którzy może jutro pójdą na stół operacyjny, o tych kobietach i dzieciach, których porzucił mąż i ojciec, o tych ojcach, którzy zostali sami z dziećmi, bo z domu do innego poszła żona i mama. Pomyślmy o tych, którym dziennikarze odebrali dobre imię. Jak dzisiaj łatwo to zrobić, a tłum wierzy. Wszyscy wiemy o ludziach najchętniej te złe wiadomości. Ale kiedy zapytasz, skąd masz tę wiadomość? Z taką przyjemnością myślimy źle o drugich. Tylko mamy swoich, o których zawsze będziemy dobrze mówić. I nawet gdyby byli źli, okrutni, będziemy ich bronić. Pomyślmy o tych, którzy w tych dniach stracili i tracą pracę z powodu czasami zwyczajnej zemsty. Pomyślmy o tych, którzy z racji pijaństwa najbliższych w domu swoim przeżywają prawdziwą wojnę. Kochani bracia i siostro, nie trzeba nam odnosić się daleko stąd, gdzie wiemy, że dzieją się realne dramaty wojen, gdzie giną, są mordowani ludzie, gdzie są torturowani, gwałceni. Ilu ludzi dzisiaj ze łzami w oczach odnajduje siłę do mężnego znoszenia krzyża, wpatrując się w oblicze Chrystusa. Siostry i bracie, znamy z historii, może i też z osobistego doświadczenia, jak kontemplacja obrazu ecce homo ze szpeconego oblicza Chrystusa zmieniła i zmienia losy ludzkie. Przecież wróćmy jeszcze raz. Sam brat Albert, kontemplując Boga człowieka odrzuconego i sponiewieranego, odkrył wartość i piękno człowieczeństwa w tych, do których nikt nie chciał się zbliżyć. Bo to nie zapach, który przyciągał. Ludzie, których zwyczajni przechodnie się bali. A on szedł do nich, zapraszał ich do noclegowni. Porzucił nawet sztukę właśnie dla tych ubogich, bo w nich odkrył prawdziwe piękno. pytam się, skąd wziął siłę święty Maksymilian Kolbe, aby dobrowolnie oddać życie za ojca rodziny. Pytam, dlaczego kapelan Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak blisko od tego sanktuarium naraził się służbom bezpieczeństwa komunistycznego państwa, że dopuścili się aż do fizycznego wyeliminowania go. To porwanie było tutaj, niedaleko. Wiem, że studenci często tam chodzą, a jako uczelnia w rocznicę porwania idziemy tam, żeby jemu powierzyć nasze życie. Też losy uczelni, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Warto przypomnieć, że w dniu, w którym został porwany, w dniu, w którym zaczęła się jego droga krzyżowa, zakończona bolesną, okrutną śmiercią, w Bydgoszczy, w czasie modlitwy różańcowej, wypowiedział te słowa: Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach, upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej niż o chleb powszedni. Kapelan Solidarności wiedział, że naród w niewoli komunistycznej bardziej od chleba potrzebował ewangelicznych wartości, potrzebował wolności od grzechu. Dzisiaj zapominamy o tym. Ecce homo. To zeszpecone oblicze Jezusa wciąż zmienia ludzi, ale chcemy też powiedzieć bolesną prawdę, że to oblicze sponiewierane Jezusa wielu osobom mąci estetykę wygodnego i spokojnego życia. A może to zwyczajny wyrzut sumienia? Co takiego jest w tym jezusowym obliczu, że przez wieki aż do dnia dzisiejszego wzbudza u niektórych szał złości? Pamiętacie, jeszcze nie tak dawno modne wręcz było usuwanie przydrożnych krzyży w miejscach tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych. Naruszało estetykę ludzką, estetykę krajobrazu. Siostro, bracie, pragnę odnieść się do osobistego wspomnienia. Przed laty, ponad 10 lat temu, jadąc samochodem, słyszałem w pewnej rozgłośni rozmowę dziennikarza z psychologiem. Ów ekspert, psycholog, próbował przekonać dziennikarza i oczywiście słuchaczy, aby nie wprowadzali dzieci do kościoła, aby oszczędzić im traumy spoglądania na krzyż. Nie mogłem uwierzyć, że ekspert, psycholog wypowiada takie rzeczy, żeby oszczędzić dzieciom traumy spoglądania na krzyż. A dzisiaj co się proponuje dzieciom w szkole? Słyszymy, jakie są plany. To zgorszeniem dla dziecka i dla człowieka jest patrzeniem na oblicze Jezusa. A patrzenie na wszystkie bogactwa jest dowodem nowoczesności i modernizmu. Ecce homo, oto człowiek. Czy to oblicze Jezusa nie jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy ustanawiają chociażby prawo do aborcji? Teraz próbuje się przeforsować pozwolenie, by dzieci, 15-letnie dzieci, mogły zakupić bez pozwolenia same tabletki dzień po. I my jesteśmy spokojni? Przecież to jest barbarzyństwo. To jest gorszące. Nie możemy na to pozwolić. Kardynał Ratzinger jeszcze przed wyborem na stolicę Piotrową w jednym z wykładów pod tytułem Decydujące spojrzenie powiedział: wielu psychologów wykazało, że u kobiet zmierzających usunąć ciążę zostają stłumione ich spontaniczne uczucia matki oczekującej dziecka, matki, która nadaje mu imię, wyobraża sobie jego twarz i przyszłość. Właśnie te tłumione wyobrażenia wracają potem często jako nierozwiązane poczucie winy, dręczące sumienie. Twarz drugiego człowieka odwołuje się do mojej wolności, abym go przyjął i zatroszczył się o niego, abym potwierdził jego wartość w nim samym, a nie na miarę moich korzyści. I ważne zdanie w kontekście patrzenia na oblicze Jezusa umęczonego. Decyzja spojrzenia w twarz drugiego człowieka to decyzja o własnym nawróceniu. Kochani, czy na własnym przykładzie nie widzimy, że to wpatrywanie się w Jezusa umęczonego, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, ale nie tylko, że to nas zaprasza do zmiany naszego życia. To pozwala nam odkryć, jak wiele muszę zmienić w swoim życiu. Jak wiele muszę zmienić w relacjach do drugiego człowieka. Jak wiele muszę mu przebaczyć. Bo któż z nas jest bez grzechu? Któż z was jest bez grzechu? Powiedział Jezus do tłumu, który chciał ubiczować jawno grzesznicę. Brat Albert porzucił sztukę, która symbolizuje piękno, aby zająć się ubogimi. I kardynał Ratzinger odwołuje się do ojców Kościoła i w tym kontekście piękna wypowiada te słowa. Czy Chrystus był piękny, czy też nie? Zapytaniem tym kryje się jednak bardziej radykalna kwestia. Czy prawdziwe jest piękno? Czy też może to raczej brzydota prowadzi nas do prawdy? Kto wierzy w Boga, który właśnie w zniekształconej postaci ukrzyżowanego objawił siebie jako miłość do końca, ten wie, że piękno jest prawdą, a prawda pięknem. Cierpienie Chrystusa poucza go jednak również o tym, że piękno prawdy obejmuje okaleczenie, ból, a nawet ciemną tajemnicę śmierci. I że piękno to można odnaleźć tylko przez przyjęcie bólu, nie zaś niezależnie od niego. Jeszcze bardzo, bardzo osobiste wspomnienie. Kiedyś odwiedzałem moją mamę, która zawsze była uśmiechnięta, bez względu na podeszły wiek. A kiedyś to mi tak powiedziała: wiesz co, synu, ja nie myślałam, że moja starość będzie tak piękna, że moja starość tak będzie piękna. A my dzisiaj chcemy eliminować starszych. Tak, widzimy, co kultura Zachodu robi. Zaczyna być modna eutanazja. Czy człowiek starszy, człowiek niesprawny, czy on jest mniej piękny od przystojnych, wymalowanych osób, pięknie ubranych, wypachniałych? Czy to patrzenie na Jezusa o twarzy okrutnie zbitej, zdeformowanej, czy nie powinno odwrócić kategorii naszego myślenia o pięknie, o dobru? I na zakończenie, zgorszenie krzyża pozostaje kluczem do otwarcia wielkiej tajemnicy cierpienia, mówi Jan Paweł II w swoim wywiadzie, książce Przekroczyć próg nadziei. Kluczem do otwarcia wielkiej tajemnicy cierpienia, która należy organicznie do dziejów człowieka. Na to godzą się nawet współcześni krytycy chrześcijaństwa. Oni również widzą, że ukrzyżowany Chrystus jest jakimś dowodem solidarności Boga z cierpiącym człowiekiem. Bóg staje po stronie człowieka, staje w sposób radykalny. Siostro, bracie, Jezus szczególnie jest bliski Tobie, kiedy cierpisz, kiedy czujesz się słaby. Chrystus jest szczególnie wtedy bliski Ciebie, kiedy szczerze mówisz: jestem grzesznym człowiekiem i potrzebuję Cię, Jezu. I dziękuję za Twoje cierpienie, Jezu, że mnie uwolniłeś i uwalniasz i dajesz siły, abym się nie poddał. Amen.
Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny baw nas, Panie. od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci. A równemu im duchowi niechaj wieczna pomoczni. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Amen. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony przenajświętszy sakrament ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony przenajświętszy sakrament ten niebieski testament. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu... krzyżu miłości nauka, kto Ciebie, Boże, rozpojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Kto Ciebie, Boże, rozpojąć może, ten nic nie pragnie, niż szukał.